Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Witam Państwa w kolejnej audycji Aspekty codzienności. Tym razem to niezwykłe miejsce. Znajduje się w siedzibie Kurii Diecezji Kaliskiej, w samym centrum naszej diecezji. Tutaj również znajduje się redakcja dwutygodnika diecezjalnego Opiekun. Mimo iż redakcje nasze są zaprzyjaźnione, po raz pierwszy jestem w siedzibie redakcji. Myślę, że moje spotkanie będzie równie ciekawe dla wszystkich Państwa, którzy tutaj jeszcze nie byli. Umówione spotkanie zaczynam od pokoju redaktora naczelnego. Szczęść Boże. Adam Szymański, Radio Rodzina.
Witam
księdza. Redaktor naczelny, ksiądz Andrzej Antoni Klimek. Szczęść Boże jeszcze raz. Dziękuję serdecznie za możliwość goszczenia w redakcji. Jestem podekscytowany i równie ciekawy chyba jak nasi słuchacze. Opiekun świętuje piękny jubileusz, 20 lat, parę lat mniej niż nasza diecezja. W życiu pisma to szmat czasu. Wiem, że ksiądz nie był redaktorem naczelnym od samego początku istnienia tej gazety, ale i tak już od 10 lat ksiądz prowadzi to pismo. Chcę zapytać o początki księdza pracy w kapłaństwie i tego, jak się stało, że trafił ksiądz do mediów.
To może na początek powiem coś takiego, co jest ważne w kontekście naszej pracy. Dla słuchaczy, nigdy nie przychodzi do redakcji w ten poniedziałek, kiedy mamy skład.
A, przepraszam bardzo.
Ale rozumiem oczywiście, że tutaj taki był konkretny zamiar, zresztą umówiony, a więc nie ma żadnego problemu. Natomiast rzeczywiście ten poniedziałek raz na dwa tygodnie jest takim czasem, kiedy modlimy się, żeby jak najmniej było wizyt, ale jak to często w życiu bywa, prawie wszyscy w poniedziałek przychodzą załatwiać różne sprawy, zapytać o nakład, złożyć jakąś propozycję, więc...
Chciałem rzucić się na głęboką wodę, a jeszcze dodatkowo rzeczywiście wir ten poniedziałkowy, wir redakcyjny, kiedy oprócz księdza tutaj wszystkie panie redaktor, które pracują, macie rzeczywiście pracy po uszy.
No rzeczywiście jest w tym dniu akurat dużo pracy, z tym, że raczej tego wiru tak za bardzo aż na zewnątrz nie widać, bo dzisiaj już jest głównie praca przy komputerach, składanie, korekta, potem wysyłka do druku, a więc... To nie jest aż taki zewnętrznie widoczny ferwor pracy, który może w innych dniach bardziej widać. Wracając do pańskiego pytania, w roku 95 miały miejsce moje święcenia kapłańskie tej diecezji kaliskiej i po święceniach zostałem wikariuszem w jednej z kaliskich parafii na Majkowie, gdzie pracowałem przez 3 lata. I wtedy rzeczywiście jeszcze nie było pisma diecezjalnego opiekuna, bo ono, jak wiemy, powstało, ukazał się pierwszy numer w pierwszą rocznicę pobytu Jana Pawła II w Kaliszu. Jan Paweł II był u nas w roku 97, a w 98, 1 czerwca, ukazał się ten pierwszy numer opiekuna. I to był dokładnie czas, w którym ksiądz biskup Stanisław Napierała, inicjator i pomysłodawca i zresztą wielki orędownik i zwolennik tego pisma, wysłał mnie na studia, po 3 latach pracy w parafii, wysłał mnie na studia właśnie na kierunek nauka o komunikacji społecznej. Tak mi wtedy mówił, na mass media księdza wysyłam. Czyli można powiedzieć, że powstał opiekun i w tym samym czasie ksiądz biskup wysłał mnie na studia, abym kiedyś został jego redaktorem naczelnym. Dlaczego akurat mnie wtedy ksiądz biskup wysłał, nie wiem, być może to by trzeba było go zapytać, pewnie będzie też.
Zapytam jeszcze księdza biskupa.
Zapytać, ale być może dlatego, że na parafii, gdzie pracowałem wówczas jako wikariusz, wydawaliśmy bardzo prężną gazetkę parafialną, ona się nazywała Wspólnota i w takim szczytowym momencie, tu przed moim odejściem, ona nawet doszła do 40 stron formatu A4.
No to
tak, to był miesięcznik. I kolorowa okładka kredowa, więc to może akurat to pisemko księdza biskupa zainspirowało. Choć nie ukrywam, że ja gdzieś tam nawet już od dziecka kiedyś, zanim jeszcze skrystalizowały się moje poglądy i powołanie, to też myślałem o polonistyce, o dziennikarstwie. To były rzeczy, które mnie interesowały, więc gdzieś to wszystko się tutaj jakoś razem spotkało. Potem bardzo długo, bo aż przez 10 lat przebywałem za granicą, Ukończyłem studia w zakresie bakaloratu i licencjatu, następnie studia doktoranckie i przeciągnął mi się zdecydowanie czas pisania pracy doktorskiej. Pojechałem nawet na półtora roku do Stanów Zjednoczonych, gdzie troszkę studiowałem język, a także przygotowywałem materiały i pisałem tę pracę. Potem tej pracy nie udało się dokończyć. Niemniej w roku 2008 wróciłem do kraju z jakimś tam bagażem doświadczenia, można powiedzieć, międzynarodowego i duszpasterstwa, i takiego naukowego, akademickiego. Myślę, dobrze przygotowany od strony właśnie teoretycznej, jeżeli chodzi o komunikację społeczną, komunikację interpersonalną. I wtedy od razu właściwie ksiądz biskup mianował mnie redaktorem naczelnym w miejsce księdza Krystiana Szenowskiego, który wówczas też mniej więcej prawie 10 lat kończył swojej pracy w opiekunie.
A czy studia stricte dziennikarskie na Zachodzie, we Włoszech, w Stanach też ksiądz miał, czy komunikacja społeczna?
To znaczy studiów jako takich dziennikarskich, to ja nie wiem, czy są na wydziałach teologicznych, raczej nie ma. Natomiast księdzu biskupowi zależało, żeby to były jakieś studia uniwersyteckie, to znaczy, żeby one się wiązały z konkretnym tytułem naukowym i przygotowaniem naukowym. Więc to były studia z komunikacji społecznej. Natomiast w ramach tych studiów można było sobie wybrać kierunek i tam były takie trzy kierunki. Jeden to była właśnie prasa, drugi to było radio i trzeci to były media dla wspólnoty, gdzie głównie właśnie była telewizja i internet. I ja właśnie wybrałem ten adres, kierunek prasa stampa, prasa pisana. Także w tym kierunku były ćwiczenia, wykłady jak najbardziej. Także myślę, że to przygotowanie było właśnie w tym kierunku również techniczne. Mieliśmy dużo laboratoriów. Ja studiowałem na Uniwersytecie Salezjańskim. Czasami koledzy z innych uczelni katolickich, papieskich, które tam są, z Gregoriany, czy z Opus Dei, czy też z Angelicum, śmiali się, że na Salezjańcach w przedszkolu, bo mamy dużo prac ręcznych, dużo było tej praktyki, takiej pracy już konkretnej wtedy.
Później zderzenie z praktyką już po studiach w Kaliszu.
Zderzenie z praktyką było, nie powiem traumatyczne, ale ja wyjechałem z jednego kraju, a wróciłem do innego kraju. Proszę sobie wyobrazić, tak, 98-2008, to ja wyjeżdżam z jednej Polski, ja wracam do innej Polski i to też wymagało pewnego przyzwyczajenia się, również do realiów polskiego kościoła, bo kiedy gdzieś jest się za granicą i to w różnych krajach i w ramach tego samego wydaje się kościoła katolickiego, ale jednakże te specyfiki są różne w różnych krajach. Więc potem trzeba było wejść na powrót w tę naszą polską specyfikę, próbując, bo zawsze to miałem też na celu, to doświadczenie, które nabyłem kościoła za granicą, również tutaj przenieść, poszerzyć pewne sposoby patrzenia, bo jest to jakieś bogactwo i nigdy nie chciałem tego bogactwa stracić. A gazetka, tak niektórzy mówią, zawsze się denerwowałem, gazetka była też do, że tak powiem, sporej ingerencji przeznaczona, dlatego że przez ostatnich kilka lat osiągnęła pewien poziom i przez jakiś czas już na tym poziomie była i rzeczywiście wymagała zmian. Ksiądz Krystian, mój poprzednik, on o tym doskonale wiedział, dlatego też starał się od dłuższego czasu już, żeby przyszedł ktoś nowy.
Świeża krew.
Świeża krew, tak, bo wiedział, że doszedł do tego poziomu i też był już proboszczem wówczas na parafii i chciał już po prostu, żeby ktoś nowy z nową chęcią, świeżością się tym zajął. Więc te pierwsze lata to był okres bardzo trudny, dlatego że musieliśmy działać w kilku płaszczyznach, bo z jednej strony była to płaszczyzna właśnie techniczna, to znaczy musieliśmy dokonać skoku technologicznego. Dotychczas pracowaliśmy na starych komputerach, gdzie tylko jeden komputer miał program do składania gazety, to był PageMaker wówczas. I to było wielkie ryzyko, bo za każdym razem, kiedy ten jeden komputer się zawieszał, co się działo z programem, no to była panika, bo to był jedyny komputer.
Teraz widzę Macintosha, no.
Więc wtedy trzeba było działać z jednej strony technologicznie, ale z drugiej też natychmiast zacząć pracę nad nową szatą graficzną, nad poszerzeniem tego pisma, które wówczas było pismem 16-stronicowym, wychodziło na papierze offsetowym, od wielu lat drukowane w drukarni w Bydgoszczy, która lata świetności, umówmy się, miała dawno za sobą. Więc to wymagało zmian i zarówno technologicznych, jak i graficznych. Wówczas też krótko potem odeszła jedna z pracowni, która zajmowała się składem. Trzeba było poszerzyć też skład redakcji. I starałem się, żeby te działania były prowadzone równocześnie, żeby nie odkładać jednego czy drugiego, więc był to czas też gromadzenia jakichś środków. Potem udało się poprosić księdza biskupa o nowe pomieszczenia. Wcześniej byliśmy w piwnicy. Tutaj wypatrzyłem w kurii takie pomieszczenia niezbyt używane często, więc poprosiłem księdza biskupa, aby nam te pomieszczenia przeznaczył na redakcję. I wtedy, można powiedzieć, wyszliśmy z podziemia, z tej piwnicy. Więc nowa redakcja, do nowej redakcji chcieliśmy już mieć, że tak powiem, wszystko nowe.
Na pierwszym piętrze w kurii 2,5 pomieszczenia, no 3 właściwie, tak, zajmuje redakcja, czy jeszcze są jakieś inne?
Znaczy, to jest jedno duże pomieszczenie, plus tutaj te dwa pokoje, które zajmuje jako redaktor naczelny, gdzie też przyjmujemy gości, współpracowników, którzy przyjeżdżają, czy też księży, którzy przyjeżdżają w różnych sprawach. Więc skok jakościowy był duży i trzeba było też te pomieszczenia zagospodarować. Wtedy też ja akurat byłem świeżo po Stanach Zjednoczonych, gdzie się zapoznałem też
z Maciem,
tak, z technologią Macintosha i bardzo mi się ona spodobała. Przede wszystkim to, że nie było wirusów, nie trzeba było programów antywirusowych, które często zwalniają pracę komputera, trzeba kupować nowe licencje itd., itd. Więc kiedy tylko mogliśmy, prosząc różnych sponsorów, również o wsparcie, udało nam się przejść na właśnie Macintosze i po dziś dzień pracujemy na nich, chociaż to jest druga generacja. Wymieniliśmy już raz wszystkie komputery. I wtedy też zakupiliśmy program do składu gazety na 4 stanowiska, tak więc można spokojnie, bez obawy pracować. Nawet 2 lub 3 osoby mogą jednocześnie składać gazetę i jej różne części. Na 3 stanowiskach są programy do obróbki fotografii. Wcześniej to było wszystko na jednym komputerze, więc ta praca została zorganizowana w sposób bardziej logiczny. To był cały też czas takiego powiększania parku, że tak powiem, bo udało nam się właśnie nabyć komputery, potem nowe aparaty fotograficzne, nowe obiektywy porządne, potem też i samochód na potrzeby redakcji. Także był to taki dosyć intensywny okres rozwoju technologicznego, a równocześnie od 16 stron na papierze offsetowym doszliśmy dzisiaj do 68 stron na papierze gazetowym wysokiej jakości, bo opiekun dzisiaj jest drukowany w drukarni w Sosnowcu, która używa technologii heatsetowej, a to znaczy, że jest to drukowanie na gorąco, to znaczy zadrukowany papier przechodzi przez taki długi piec, w którym następuje takie jakby utrwalanie i nabłyszczanie. W związku z tym to jest papier taki sam, jakiego się używa na gazety codzienne, typu Rzeczpospolita na przykład, ale on się tak lekko błyszczy, dlatego właśnie, że przechodzi przez ten piec.
Piękny druk, piękne, kolorowe zdjęcia, a cena, muszę powiedzieć, bardzo, bardzo dla wiernych dobra.
Opiekun nie jest dziełem, które ma zarabiać pieniądze, ma tylko zarabiać na siebie, to znaczy utrzymać koszty druku, kolportażu i redakcji. Więc tutaj ta cena jest najniższa możliwa. Jest to oczywiście związane z tym, że nie ma możliwości zwrotów, czasami ktoś by chciał. Wtedy cena by musiała być inaczej skalkulowana i nie mogłaby nigdy wynosić 2,50, myślę, że około 4-5 zł, żebyśmy mogli sobie pozwolić na taką politykę jak inne gazety, które mają założoną sprzedawalność na poziomie 50%.
A jaki jest nakład?
Nakład opiekuna w tej chwili to jest około 14 tysięcy, może nieco poniżej 14 tysięcy. On czasami był troszeczkę wyższy. Są niektóre miesiące, kiedy na przykład są numery opiekuna, w których przedstawiamy sylwetki presbiterów, wtedy ten nakład przekraczał nawet 15 tysięcy. Obecnie nie ukrywam, że mamy do czynienia z pewnym trudnym okresem w ogóle, gdy chodzi o prasę. My przez wiele lat stopniowo ten nakład powiększaliśmy, ale obecnie, ponieważ też w wielu parafiach były sygnały, że nie są w stanie wszystkich tych przydzielonych im opiekunów sprzedać, więc dopuściliśmy pewne redukcje nakładu, które parafie mogą mieć i w związku z tym ten nakład troszeczkę nam spadł o kilkaset egzemplarzy, ale trzymamy się cały czas tak pomiędzy 13,500 a 14,000 egzemplarzy.
Myślę, że piękne takie symboliczne przejście w moich audycjach mogą Państwo usłyszeć. 2 tygodnie temu słyszeliśmy o kopii drukarki Gutenberga znajdującej się w naszym muzeum. Otrzymała nasza redakcja również reprint z tej maszyny w postaci pierwszych stron Księgi Rodzaju. To była prehistoria piśmiennictwa, a teraz trafiamy do redakcji, która jest nowoczesna, na najnowszym sprzęcie pracująca i rzeczywiście wydaje wspaniałej jakości pismo. Nie tylko w formie graficznej i technicznej, ale również merytorycznej. Opiekun również jest dostępny w internecie.
Oczywiście tak, bo dzisiaj bez tego raczej już się nie można obyć, dlatego że tutaj pan wspomniał o Gutenbergu, więc ten reprint tej Biblii, prawda, to był początek ery Gutenberga, a my jesteśmy teraz na końcu ery Gutenberga. Niestety, tak. Czy nam się to podoba, czy nie, to niestety jesteśmy na końcu ery Gutenberga. Z ery Gutenberga przeszliśmy w wioskę światową, prawda, przez internet. I w związku z tym dzisiaj coraz trudniej jest wszelkim mediom pisanym, gazetom, książkom, wiemy o tym doskonale. I w związku z tym prawie wszyscy się podpierają dzisiaj internetem, bo jakby nie spojrzeć, to jednak dzisiaj też internet w dalszym ciągu to sporo jego zawartości to jest jakby przeniesienie zawartości gazet, stacji radiofonicznych, telewizji do internetu, prawda? Także aż tak dużo tej własnej produkcji internetu to nie ma. To jest jednak jeszcze w dalszym ciągu większość jest tych materiałów, które można też znaleźć w innej formie. Natomiast no, nie ukrywamy, że cały czas naszym priorytetem jest jednak gazeta. Tak długo, jak to będzie możliwe, tak długo, jak jeszcze będą czytelnicy, którzy nie mają dostępu do internetu albo po prostu wolą, tak jak ja, zapach farby drukarskiej i szelest stron, no to naszym priorytetem jest oczywiście opiekun. Strona internetowa akurat teraz w tym roku przejdzie też przeobrażenie, bo musimy ją odnowić, bo już od dawna nie było żadnego liftingu, więc ona też będzie odnowiona. No i oczywiście na stronie internetowej nie drukujemy wszystkich materiałów, które pojawiają się w wersji papierowej, aby też zachęcać do jednak sięgania po wersję papierową.
Chcę zapytać o specyfikę. Właściwie każdy może sobie zobaczyć, kupując opiekuna w kościołach, ale podstawowa różnica, zresztą niedawno w swoim artykule wprowadzającym ksiądz też zwrócił uwagę, że brakuje nam dobrych wiadomości. Opiekun głównie składa się z dobrych wiadomości. Chciałem zapytać, czy to, że brakuje trupa na okładce, który ożywia nakład, nie jest bolączką dla redaktora naczelnego?
Bolączką może nie jest bolączką, dlatego że nie chciałbym na pewno konkurować na tym poziomie, tak? Albo podbijać czytalności przez tego typu rzeczy, tak? Trup na okładce, czy jakieś inne właśnie szokujące, złe, gorszące informacje. To jest dwutygodnik diecezji kaliskiej i w pierwszym rzędzie to pismo było pomyślane w dwóch podstawowych celach. I pierwszym celem to było oczywiście scalanie naszej diecezji, która powstała z różnych części, z sześciu kawałków innych diecezji, więc scalić, bo to były też i różne zabory, i różne tradycje, scalić tych ludzi, żeby na tych łamach ludzie z jednej części mogli poczytać o tych z drugiej, o tych zwyczajach. To był jeden cel, a drugi cel to był oczywiście kult świętego Józefa, stąd też tytuł naszego dwutygodnika Opiekun. I że tak powiem, do zapewnienia tych dwóch celów akurat nie jest zupełnie potrzebny trup na okładce. Wręcz przeciwnie, jakbyśmy tu zaczęli trupami, to scalanie raczej by nie nastąpiło, a więc dzięki Bogu nie musimy się do tego uciekać. Więc kiedy przejąłem opiekuna, moim takim założeniem programowym było to, że opiekun miał mieć dwa płuca. Jednym płucem miało być właśnie wiadomości lokalne. To są te rzeczy, do których ludzie najczęściej jednak sięgają. Ludzie się interesują, co się zdarzyło w ich parafii. Ludzie lubią czytać o sobie przede wszystkim, prawda? Często księża mówią, że gdyby w każdym opiekunie było coś o mojej parafii, to by nie było problemu z kolportażem. I to jest święta prawda, ale parafii jest prawie 300, a nie może być w każdym numerze 300 informacji z każdej parafii. Tym bardziej, że one do nas nie docierają często, więc czasami może by i były, gdyby dotarły, ale nie docierają. Część informacyjna jest bardzo ważna i dla wielu ludzi ona jest istotna. To jest zresztą to, co też teraz pod obstrzałem właściciel Facebooka odkrył i on to doskonale wykorzystał, że człowiek najbardziej zainteresowany samym sobą. Człowiek lubi oglądać siebie, swoje zdjęcia i tak dalej, więc to musimy też mieć w opiekunie i ta część jest istotna. Ta część to płuc, który jest informatorem diecezjalnym, gdzie można zobaczyć, przeczytać o tym, co się wydarzyło w diecezji.
To tak się też dzieje, że idzie większa paczka w ślad za artykułem o parafii.
To się zdarza, natomiast nie jest to normą. Zdarza się, jeżeli jest jakiś większy materiał, często my pytamy, dzwonimy do księży proboszczów, czy w związku z tym nie życzą sobie większej ilości opiekunów jednorazowo i często to się rzeczywiście dzieje. jest to jedno płuco informacyjne, integrujące, a drugie płuco no to jest jednak ta część formacyjna. To znaczy zawsze chciałem, żeby w opiekunie były też ciekawe artykuły na temat Kościoła, na temat historii, na temat teologii, na temat Biblii. To było też takim moim konikiem, żeby nie było jednego egzemplarza gazety bez Biblii. To znaczy jakiś komentarz biblijny, artykuł biblijny. I to rzeczywiście nam się udaje. Czasami nawet łatwiej niż utrzymać tematykę o świętym Józefie, bo też o świętym Józefie przez 20 lat pisać w każdym numerze, no to też jest pewna sztuka i trzeba ciągle jakoś na nowo odkrywać te różne aspekty józefologii, świętego Józefa, sanktuarium, żeby ciągle podtrzymywać ten temat. Ale te dwa płuca właśnie, formacyjne i informacyjne, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że dla większości ludzi, którzy nabywają opiekuna, to jest jedyne pismo, jakie czytają. Nie jedyne kościelne, katolickie pismo, ale w ogóle jedyne pismo. Więc chcemy, żeby tutaj też była jakaś spora właśnie porcja formacji i też troszkę historii i patriotyzmu. Opiekun powstał w pierwszym roku pobytu Jana Pawła II w Kaliszu i opiekun zawsze stoi przy papieżu. Ostatnio nawet przy papieżu Franciszku słyszymy, jak różne media katolickie ciągle coś tam mają do niego. Natomiast opiekun zawsze stoi przy papieżu i też zawsze jest obecna katecheza papieska i zawsze staramy się o papieżu pisać prawdę. Chciałem powiedzieć pisać dobrze, no ale to jest po prostu prawda o papieżu, a nie dywagacje jakieś, które może jeden czy drugi redaktor mieć na ten temat. Więc stoimy przy papieżu i to też jest zawsze obecne.
Czy zawsze tak było, że opiekun wpisywał się w słowo liturgii całorocznej, że zaczyna się od niedzielnego słowa i kończy po tym tygodniu, wprowadzającym nas w drugi tydzień?
Przyznam się, że nie pamiętam, jak to było za mojego poprzednika, ale na którymś kolejnym etapie zmian ja się przy tym upierałem, żeby była liturgia słowa, przynajmniej Ewangelia i komentarz niedzielny do każdej niedzieli. Potem stwierdziliśmy, że Słowo Boże jest najważniejsze, więc to daliśmy na samym początku gazety, jeszcze przed spisem treści, przed wszystkim innym jest Słowo Boże. No a potem, ponieważ właśnie alfa i omega, więc mamy jedną niedzielę na pierwszych stronach i drugą niedzielę na ostatnich stronach. Zaczynamy od Słowa Bożego i kończymy Słowem Bożym.
Które nas zostawia na cały tydzień, aż przyjdzie następny numer opiekuna.
Dokładnie o to chodzi, żeby zawsze można było sięgnąć do Ewangelii Niedzielnej, mieć ją pod ręką. A przyznam się, że nawet zauważyłem ostatnio, że nawet niektóre większe tygodniki też zaczęły publikować Słowo Boże na samym początku. I tu myślę, że byliśmy prekursorami akurat, bo jednak tam inne wymogi mieli na pewno wydawnicze i reklamowe i tak dalej.
Przy takich wymogach w stosunku do pisma rzeczywiście jest to obszar bardzo szeroki do ogarnięcia. Czy redakcja jest w stanie podołać aż takiemu spektrum?
Właśnie, to jest problem tak zwanego targetu, czyli tego, do kogo jest adresowane pismo. Zwykle pisma mają swój target określony bardzo precyzyjnie na podstawie przeprowadzonych badań rynku. Ja osobiście nie znam takich badań, które były przeprowadzone odnośnie naszych tutaj mediów kaliskich, katolickich w naszej diecezji. Natomiast jest oczywistością, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest jedyna gazeta, która do wielu rodzin dociera. A więc musi być coś dla każdego. To znaczy musimy tutaj wziąć pod uwagę i dzieci, i staramy się też dotrzeć do młodzieży. Stanowią jakąś tam większą liczbę. Wiemy, że wielu ludzi starszych czyta opiekuna. Przez wiele lat, nie będąc jeszcze proboszczem, jeździłem. No i przede wszystkim do tych naszych czytelników, którzy stanowią jakąś tam większą liczbę. Wiemy, że wielu ludzi starszych czyta opiekuna. Przez wiele lat, nie będąc jeszcze proboszczem, jeździłem prawie co niedzielę do parafii różnych w naszej diecezji, zachęcając do czytania. I spotykałem się z ludźmi i wiem, że są osoby, które czytają od deski do deski. To, co dla dzieci, to dla dorosłych, wszystko czytają, tak? Łącznie z przepisem kulinarnym i tak dalej. Więc to jest cały czas taka próba szukania i żeby wyjść naprzeciw tak różnorodnym potrzebom. I to nie jest łatwe. Ja sobie zdaję sprawę, że gdzieś tam etapami kogoś zaniedbujemy. No bo niestety nie da się tak zawsze, żeby w każdym numerze znalazł ktoś coś dla siebie. Naszą ambicją jest, żeby to nie było pismo teologiczne dla księży, dla teologów. Czasami niektórzy księża mówią, wiesz co, tam nie było nic ciekawego w tym opiekunie. Więc ja się pytam, ale nie było nic ciekawego dla ciebie jako księdza? Czy uważasz, że dla nikogo nie było nic ciekawego. No i wtedy odpowiedź okazuje się bardziej skomplikowana, tak? Bo to nie jest pismo dla księży, tak? Dla księży są takie pisma jak Pastores, prawda? Dla księży jest Osservatore Romano i inne rzeczy. Natomiast to jest pismo dla ludzi, z których większość nie ma wykształcenia teologicznego, właściwie prawie nikt, którzy nawet niekoniecznie mają studia wyższe, a którzy są ludźmi wierzącymi i chcą jakoś uzupełnić swoją formację, sięgając po pismo katolickie. I my do tych ludzi chcemy dotrzeć. Powtarzam jeszcze raz, to nie jest łatwe, dlatego że to jest cały wachlarz ludzkich potrzeb. I nieraz dostajemy takie sygnały, że ktoś napisał, o wreszcie coś dla mnie było. Albo ktoś nam mówi, że ten numer był dla mnie szczególnie interesujący z tego powodu. Czasami nam się wydaje, że nam słaby numer wyszedł, a dostajemy bardzo pozytywny feedback. Innym razem z kolei jesteśmy bardzo zadowoleni z siebie i nikt się nie odezwie, a jeszcze ktoś nam jakąś tam literówkę znajdzie i tak to wygląda. Ale generalnie historia Kościoła, historia Polski, patriotyzm, Biblia zawsze, nauka społeczna Kościoła, liturgia, to są rzeczy, które staramy się zawsze, żeby były w każdym numerze.
Podobnie jak w kolejnych mediach diecezjalnych, w Radiu Rodzina i w telewizji Dom Józefa, właściwie stanowimy w tej chwili kompletną obsługę medialną dla diecezji, wzajemnie się uzupełniając, no i czasami pomagając również sobie nawzajem. Właśnie oprócz etatowych pracowników redakcji macie wielu współpracowników.
Tak, tak naprawdę tutaj w redakcji na etatach oprócz mnie są jeszcze 3 osoby, a wszystkie pozostałe osoby, których nazwiska znajdziecie pod artykułami czy też pod zdjęciami, to są nasi współpracownicy albo osoby, które po prostu sporadycznie prosimy o jakiś tekst czy o jakąś inną tutaj formę, fotografię czy rysunek. Także tak naprawdę tylko 4 pracowników stałych, a wszyscy inni to są nasi współpracownicy. Niektórzy z nich to są współpracownicy od samego początku, którzy tutaj z nami współpracują jeszcze z poprzednimi redaktorami. Potem są nowi ludzie, których staramy się ciągle odkrywać, bo też, że tak powiem, życie nie znosi próżni, nie można się tak ciągle wokół tych samych nazwisk, prawda, obracać. Odnośnie jednego pisma kiedyś ktoś mi powiedział, nie powiem tutaj tytułu oczywiście, ale że przestał kupować to pismo, bo po 3 latach zauważył, że są znowu te same rzeczy. Żeby tego uniknąć, musimy ciągle mieć oczy otwarte i ja też dużo czytam, staram się też czytać takie miejsca mniej popularne, gdzie naprawdę można znaleźć fantastycznych autorów. I tak można powiedzieć, przypadkiem odkryłem Olę Polewską, która bardzo dawno z nami pracuje, pisząc artykuły historyczne i takie archeologiczne, bardzo ciekawe. Prowadzi też Cykl dla Dzieci. Od kilku miesięcy współpracuje z nami pan Szymon Modzelewski, to jest doktor archeologii z Warszawy, zupełnie przypadkowo odkryty na jakimś niszowym blogu, znakomitej wiedzy, bardzo dyspozycyjny, głęboko wierzący człowiek, którego na oczy widziałem raz. Publikuje też czasami teksty autorów, których na oczy nie widziałem, natomiast czytałem ich artykuły. Dzisiaj na pewno jest cały świat właśnie blogerów, to znaczy ludzi, którzy nigdy nie byli dziennikarzami, nie przygotowali się do tej pracy, natomiast czują w sobie jakąś potrzebę pisania i piszą, zakładają blogi, dzisiaj to jest bardzo proste. I tam naprawdę można znaleźć prawdziwe perełki, którym jest ciężko się przebić. Okazuje się, że nawet w mediach katolickich jest dzisiaj bardzo zabetonowany układ, to znaczy niektórzy z tych autorów, którzy u mnie piszą, wysyłali wielokrotnie swoje artykuły na przykład do różnych tygodników katolickich i uważam, że naprawdę by się tam doskonale wpasowali, ale nigdy nie zostali zaproszeni do współpracy, a bardzo często wręcz tak jest ustawiona skrzynka pocztowa, żeby pewnych rzeczy unikać. I tutaj, skoro mam taką możliwość do słuchaczy Radia Rodzina, to bardzo serdecznie zachęcam. Nasz tutaj świat absolutnie jest zabetonowany, jesteśmy absolutnie otwarci. Jeżeli ktoś uważa, że ma coś ważnego do powiedzenia w formie pisemnej, to bardzo serdecznie zapraszam. My tutaj teraz nawet od ostatniej zmiany szaty graficznej mamy tutaj, proszę bardzo, na stronie 5 jest zachęta. Gdzie jest coś ciekawego w Twojej parafii, o czym warto napisać? Masz pomysł na artykuł? Napisz do nas. No niestety nie ma za dużo na razie zgłoszeń. Mamy nadzieję, że to się zmieni po tej audycji w Radiu Rodzina.
Jest takie powiedzenie dziennikarskie, że tematy leżą na ulicy. No niekoniecznie na ulicy, ale rzeczywiście dla oka, które uważnie obserwuje naszą rzeczywistość, tematy się znajdą.
Tak, tematów jest mnóstwo i czasami, kiedy przygotowujemy numer, zastanawiamy się, co w tym numerze dać, a potem pod koniec, tak jak dzisiaj, dzień składu, brakuje nam miejsca i trzeba coś wyrzucić. I to jest...
Czasami to jest większy problem nawet.
To jest wtedy większy problem, tak, bo trzeba ciąć teksty i dokonywać wyborów, tak, coś przerzucić do następnego numeru albo coś w ogóle.
Z kuchni dziennikarskiej możemy słuchaczom, którzy sięgają do piór, zdradzić, że obowiązuje zasada odwróconej piramidy, że gdyby ktoś kiedyś miał coś odciąć z ich artykułu, to trzeba najważniejsze rzeczy dawać na samym początku, a później te mniej ważne, żeby sobie redakcja mogła poradzić.
To nie jest aż takie pewne, dlatego że raz moja redakcyjna koleżanka obcięła mi puentę artykułu, także zawsze redakcja sobie zastrzega tę możliwość zmiany tytułu, śród tytułów i skrótu tekstów. To jest zawsze napisane i to każdy, kto napisze artykuł, musi się z tym liczyć.
Jak jest zorganizowana kwerenda redakcyjna? Poszukiwanie tematów, czujność na aktualne tematy w diecezji, czy nie ma z tym problemu? Czy wszędzie zdołacie być na czas?
Powiem tak, że teraz akurat dzięki też tej współpracy, jaka jest pomiędzy tutaj radiem, pomiędzy telewizją Dom Józefa, panią Kotowską, która pracuje dla Kaju, więc to nie jest tak naprawdę, ja zawsze powtarzam, że to nie jest istotne, czy opiekun gdzieś był, tylko czy coś będzie w opiekunie. Bo niestety przy naszym składzie tutaj, jaki mamy pracowników, czyli trzy kobiety tutaj na miejscu w redakcji plus ja, który mam jeszcze parafię jako proboszcz, dotarcie, że tak powiem, z naszym człowiekiem w różne miejsca, no to jest prawie, no graniczy z cudem, żebyśmy mogli wszystkie ważne miejsca objechać i zrobić nasz własny materiał. Dlatego bardzo ważne jest dla nas to, żeby byli ludzie, którzy w parafiach, w dekanatach są takimi zapaleńcami i chcą takie rzeczy do nas przysyłać. Czasami też zamawiamy takie rzeczy, artykuły u różnych ludzi, bo tutaj jednak jest sporo do wykonania pracy też takiej administracyjnej na miejscu. U nas właściwie prawie każdy pełni kilka funkcji. To nie jest tak, że jedna osoba się może zająć tylko i wyłącznie jedną rzeczą. Jest to po prostu za mało. Oczywiście na większe imprezy diecezjalne czy w jakichś parafiach, jeśli dzieje coś szczególnie ważnego, wtedy jedzie ktoś od nas, żeby zrobić tę relację. Jeżeli chodzi o tematy, to mamy zawsze temat roku duszpasterskiego i staramy się, żeby ten temat roku duszpasterskiego był zawsze obecny. No w tym roku mamy nadzwyczajny rok świętego Józefa, więc siłą rzeczy jest znacznie więcej materiałów o świętym Józefie. Jest pewna część artykułów, które są stałe, związane właśnie z rokiem duszpasterskim i jego hasłem. W tym roku jest też rok związany z Duchem Świętym, ale my postawiliśmy na ten nasz tutaj kaliski nadzwyczajny rok świętego Józefa, więc w każdym opiekunie przynajmniej 3-4 materiały są o świętym Józefie. Więc te tematy są zawsze obecne. Nauczanie papieża Franciszka jest zawsze obecne. Komentarze do czytań biblijnych są zawsze obecne. W każdym opiekunie jest oprócz tego przynajmniej jeden artykuł biblijny. Najczęściej jest to ksiądz Krzysztof Kowali, który do nas pisze od wielu lat. Mamy też właśnie często materiały na temat historii, archeologii. Teraz mamy tego nowego autora. Ostatnio bardzo ciekawy artykuł o Poncjuszu Piłacie. No właśnie, ja się sam dowiedziałem, że w niektórych kościołach Piłat jest uznawany za świętego. Kto by pomyślał, nie?
Jedyna taka postać, którą codziennie przywołujemy w pamięci,
dokładnie,
prawda?
Tak. Więc jest wiele rzeczy stałych. Są pewne cykle, które są w każdym numerze. Mamy tam choćby ten cykl kulinarny, ostatnio odświeżony, odnowiony również graficznie. Mamy humorek zawsze, mamy tę część dla dzieci, podwójną zresztą. Także te rzeczy są, my już nie musimy ich ustalać za każdym razem. Potem pozostaje do ustalenia temat numeru, to co chcemy jakoś szczególnie podkreślić i to jest albo związane z daną częścią roku liturgicznego, z jakimś wydarzeniem, albo też jakaś tam inwencja nasza własna.
A możemy anonsować już temat najbliższego numeru?
Temat najbliższego numeru, no wchodzimy w miesiąc maj, więc nie trudno pomyśleć, domyśleć się, że najważniejsze treści będą poświęcone właśnie Maryi, a konkretnie to mogę powiedzieć, to będzie akurat... Są dwa teksty. Jeden to jest o świętym Maksymilianie Marii Kolbem i jego pobożności duchowości maryjnej, a drugi to jest święty Ludwik Lignon de Montfort i jego traktat o prawdziwej pobożności do Najświętszej Maryi Panny. Też mało ludzi go zna, a hasło Totus Tuus Jana Pawła II właśnie jest przejęte od tegoż świętego Ludwika, więc polecam te artykuły. Mamy też w związku z Dniem Świętości Kapłańskiej, który mieliśmy kilka tygodni temu, opiekun jest dwutygodnikiem, więc nieraz jesteśmy dosyć...
Rozumiem, że Biblia jest cały czas obecna, więc ten tydzień biblijny będzie też obecny.
Jakiegoś ekstra tekstu na tydzień biblijny nie ma, dlatego że teraz nam akurat wskoczyły te teksty o Świętości Kapłańskiej. Mamy taki duży panel na temat duszpasterstwa młodzieży, relacja z Dnia Świętości Kapłańskiej tutaj w Kaliszu. Ale akurat nic ekstra na temat Biblii w tym akurat numerze nie będzie. Trzeba się uderzyć w pierś.
Wszystkie te artykuły na pewno będą ciekawe już w najbliższą niedzielę. Czy jakiś temat szczególnie trudny może bulwersował czytelników, czy mógł bulwersować, czy jakoś szczególnie mocno odcisnął się na opinii czytelników pisma?
Może takich wielkich kontrowersji nie było, ale takich parę sytuacji wynikających może troszkę z braku zrozumienia. Było takich kilka sytuacji. Na przykład ja raz miałem taki problem, kiedy napisałem artykuł o Medjugorje, gdzie zacytowałem ówczesne stanowisko Kongregacji Nauki Wiary, a konkretnie nawet nie kongregacji, tylko konkretnie biskupa, bo na poziomie diecezjalnym zawsze pierwsze zatwierdzenie cudów jest na poziomie diecezjalnym. To nie należy do Stolicy Apostolskiej. I stanowisko biskupa Medjugorje było negatywne i ono cały czas pozostaje takim. I w pewnym momencie jego wymowa negatywna nawet została zwiększona. Ja to zrelacjonowałem w gazecie i spotkałem się z wielką krytyką, że ja nie wierzę w Medjugorje, że tam tylu ludzi się nawraca, a ja tutaj po prostu robię taką negatywną informację. No ale to wynikało bardziej, myślę, że właśnie z niezrozumienia, że to nie była jakaś moja prywatna opinia czy definitywny sąd na temat objawień, tylko stwierdzenie faktu, jakie było ówczesne stanowisko biskupa odpowiedzialnego za to miejsce duszpastersko. Inne trudności jeszcze prowokuje również nierozeznanie czasami pośród czytelników form, których używamy dziennikarskich, bo czym innym jest felieton, prawda, gdzie się pewne rzeczy przejaskrawia, tak jak Pan Jezus używał pewnej formy, kiedy mówił, komu lewa ręka jest z powodem, że nie ją utnie, nie znaczyło to, że ma sobie rękę ucinać, prawda, i felieton ma taką właśnie swoją charakterystykę, że pewne rzeczy się przejaskrawia, żeby coś konkretnego pokazać. I czasami ludzie nie potrafią zrozumieć tej formy felietonu i reagują bardzo nerwowo na niektóre stwierdzenia. Kiedyś tam zacytowałem w jednym z felietonów moich właśnie taką, bardzo mi się podobała taka charakterystyka festiwali, które przejęliśmy z PRL-u i to było takie właśnie stwierdzenie, że jeden festiwal to był dla aspirujących, to w Zielonej Górze był, potem był drugi taki, żeby się pokazać z władzą, to było Opole, no i Sopot to nagroda, występ z gwiazdą zagraniczną. Prawda?
Jeszcze Kołobrzeg.
Kołobrzeg jeszcze, tak. Plus jeszcze Jarocin, wentyl bezpieczeństwa, niech się młodzi tam wyskakają, wyszaleją na zamkniętym terenie. No i jakaś pani mi tutaj napisała, nawet nie do mnie, do księdza biskupa, że mam je zwolnić z tej funkcji, bo jak ja mogę tak napisać? Czesław Niemen, przecież taki wspaniały piosenkarz, śpiewał w Opolu i czy ja chcę powiedzieć, że on się wysługiwał systemowi, ale to powtarzam, niezrozumienie. Podobnie czasami się zdarza, mamy tutaj taką powieść, czyli fikcję literacką i czasami też ktoś zwraca uwagę, że bo w tym artykule tam na końcu było napisane, jak takie rzeczy może się pisać, więc czasami są takie nieporozumienia, ale większych kontrowersji nie było, również dlatego, że jak pan na początku zauważył, my tu jednak staramy się dawać dobre wiadomości i nie szerzymy jakiejś takiej informacji na temat jakichś może marginalnych, takich trudnych sytuacji. Taką zresztą linię przyjmował ksiądz biskup Napierała, który zawsze mówił, że jesteśmy dwutygodnikiem i zanim my się wypowiemy, to pewne rzeczy już są dawno wypowiedziane, więc nie ma sensu wchodzić w jakieś polemiki czy kontrowersje. Generalnie staramy się nie wchodzić w jakieś polemiki czy też kontrowersje, chociaż przynajmniej ja mówię za siebie, mam swoje zdanie i też tego zdania nigdy nie kryję w moich tekstach.
Drodzy Państwo, nie sposób w ramach jednej audycji o tak interesującym jubilacie, jakim jest Pismo Opiekun, poruszyć wszystkie ciekawe dla słuchaczy i czytelników sprawy. Dlatego dziękując redaktorowi naczelnemu, księdzu Andrzejowi Antoniemu Klimkowi za pierwszą część rozmowy, zapraszam Państwa na kolejne spotkania, gdzie także podpatrzymy pracę redakcji od prasowej kuchni. Do usłyszenia.